Franciszka Ewangelii Gaudium. Dowiedzieliśmy się, co to jest radość, związana z ewangelizacją, bo w ogóle z głoszeniem Ewangelii. A dzisiaj tak było, nie, księże? A dzisiaj pierwszy rozdział tej encykliki, który już taki radosny nie jest. Przynajmniej jak ja go czytałam, to miałam takie poczucie, że trudniejszego tematu nie mogłam dostać. Bo w skrócie to wam tak powiem, że papież Franciszek daje wskazówki wszystkim po kolei, począwszy od papieża, skończywszy na nas. I tak mówi tak troszkę mocno. Tytuł tego rozdziału to misyjne przeobrażenie Kościoła. I papież zaczyna od tego, albo inaczej, ja was zapytam, co zrobił Jezus przed wniebowstąpieniem? Kto wie, co zrobił Jezus przed wniebowstąpieniem? Zmartwychwstał. Dobrze, ale po zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem, co zrobił? Powiem wam, że spotkał się z apostołami i coś im powiedział. Co im powiedział?
Rzućcie, nauczajcie się swoją
nogę. Dobrze, ta strona dzisiaj króluje, chociaż jest mniej. Powiedział, idźcie i głoście. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dalej, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. I w ten sposób Jezus posyła swoich uczniów do głoszenia Ewangelii. Posyła swoich uczniów, posyła razem z nimi cały Kościół i posyła też nas. No właśnie, bo Pismo Święte jest przepełnione takim posłaniem, hasłem idź. Kto pierwszy usłyszał od Boga idź albo wyjdź? Abraham, bardzo dobrze. Lewa strona się odkuła. Abraham, wyjdź z Ur i idź do swojego nowego domu. Tam, gdzie ja cię poprowadzę. Później był Mojżesz, który usłyszał, wyprowadź mój lud z Egiptu do ziemi obiecanej, tak? Potem był Jeremiasz, który usłyszał od Boga, pójdziesz tam, gdziekolwiek cię pośle, tak? Potem był Jonasz, idź do Niniwy. I tak wszyscy po kolei i w końcu Jezus sam powiedział 72, czyli powiedział, posłał ich, tak? Żeby głosili Jego słowo. No a kiedy wrócili, to o tym słyszeliśmy tydzień temu na Eucharystii Wspólnotowej i też ksiądz mówił na kazaniu, że Jezus się rozradował w Duchu Świętym, zaczął wielbić Ojca w niebie, właśnie, bo oni poszli, oni głosili i oni wrócili, pełni radości. No właśnie, co to jest radość Ewangelii? Radość Ewangelii to radość misyjna, jak pisze papież Franciszek. To radość zgłoszenia Słowa Bożego. Dlatego każdy chrześcijanin i każda wspólnota powinni znaleźć swój własny sposób na to, żeby głosić Ewangelię i powinni odważnie pójść i ją głosić tam, gdzie zostaną do tego posłani. Radość Ewangelii to głoszenie Ewangelii, to wyjście do ludzi, ale to też wyjście poza siebie. To przekroczenie pewnych swoich barier, ograniczeń, słabości, to radość dawania tego, co mamy najpiękniejsze, czyli Jezusa, to radość siania i radość dalszej drogi. Dlaczego? Popatrzcie, co robił Jezus. Szedł, czyli mamy etap wyjścia od wsi do wsi, od miasta do miasta, siał, czyli głosił słowo i nie czekał na owoce. On się zbierał i szedł dalej. Czasami te owoce były od razu widoczne, a czasami było tak, że nie. Ale on się zbierał i szedł dalej. Nie chcieli go zatrzymać, ale on mimo wszystko mówił nie. Jezus był dynamiczny właśnie w tym swoim głoszeniu. I my też mamy tacy być. Papież wymienia 5 kroków udanej, właściwej ewangelizacji. Pierwszy krok to przejmowanie inicjatywy, czyli jest to ten etap właśnie wyruszenia w drogę. Mamy wyruszyć i zaprosić tych, których spotkamy, którzy jeszcze nie znają Boga, do spotkania z Nim. Drugi etap to włączanie się, czyli włączanie się w codzienne życie tych, którym wspólnota głosi. Trzeci etap to towarzyszenie. towarzyszenie we wszystkich doświadczeniach tym, których towarzyszenie we wszystkich doświadczeniach tym, którym głosimy. Tak. Nierzadko jest tak, zresztą my to też przeżywamy na kursach, kiedy głosimy na Alfie, że spotykamy tych ludzi, oni się z nami dzielą tym, co aktualnie przeżywają w swoim życiu. Nierzadko są to bardzo trudne sytuacje, trudne momenty i my mamy im w tym towarzyszyć. I my to robimy na kursach czy na Alfie, ale też na co dzień we wspólnocie, nie? Czwarty etap to owoce, cierpliwe czekanie na owoce. Czasami jest tak, że widzimy owoce o tak, a czasami jest tak, że jest 10 tygodni Alfy, jest nowe życie, jeszcze coś się dzieje, a mimo tego my tych owoców dalej nie widzimy, nie? Przynajmniej wydaje nam się, że ich nie widzimy. Na owoce należy czekać cierpliwie także wtedy, kiedy pojawiają się chwasty. Tak jak też mamy w Ewangelii, kiedy rolnik sieje i nagle nieprzyjaciel zasiewa chwasty pomiędzy zboże, to co się robi? Nie wyrywa się tych chwastów, żeby nie pomylić go ze zbożem. Czeka się i dopiero potem zbiera się te dobre owoce. No i piąty etap to świętowanie. Wspólnota, właśnie ewangelizacja ma się kończyć wspólnym świętowaniem. I co jest dla nas najwyższym poziomem świętowania? Eucharystia, dobrze, liturgia, tak jest. I teraz to było takie wprowadzenie neutralne albo dobre, teraz zaczyna się trudniej. Bo pierwszym miejscem w Kościele, w którym odbywa się właśnie misyjne i dynamiczne głoszenie Ewangelii, jest parafia. I papież pisze tak. Parafia jest wspólnotą wspólnot. Jest sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą. Jest centrum stałego misyjnego posyłania. I drugi cytat. Jest środowiskiem słuchania słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. I jak to czytałam, to naszła mnie taka myśl, jak ja bym chciała, żeby tak było w każdej parafii. Żeby każda parafia była miejscem dialogu. Żeby każda parafia była miejscem, gdzie można w pełni wzrastać w swoim życiu chrześcijańskim i w swojej duchowości. I kiedy przeczytałam te dwa cytaty, doszłam do kolejnego zdania, w którym papież pisze, że parafie wymagają reformy. Ja myślę, że nie jeden z nas mógłby tutaj stanąć na środku i powiedzieć coś na temat swojej parafii i tego, że tak, podpisuje się pod słowami Franciszka, moja parafia wymaga reformy. Parafia jest środowiskiem słuchania słowa, czyli miejscem, gdzie gromadzimy się i słuchamy Słowa Bożego. Najprościej w czasie liturgii. Jest środowiskiem wzrostu życia chrześcijańskiego, czyli miejscem, gdzie wzrastamy w sakramentach, poprzez sakramenty w naszym życiu chrześcijańskim. Jest miejscem dialogu. Oby tak było. Dialogu wiernych między sobą, wiernych z pasterzami i pasterzy między sobą. Miejscem przepowiadania, czyli miejscem po prostu głoszenia słowa, miejscem ofiarnej miłości, adoracji i celebracji, czyli miejscem, w którym spotykamy się bezpośrednio z Jezusem. W którym właśnie spotykamy się na tym świętowaniu, tak jak to było wcześniej powiedziane na liturgii. Papież mówi też, że parafie powinny być bliżej ludzi. Właśnie, wymagają reformy i powinny być bliżej ludzi. Czasami, jak tak rozmawiamy między sobą, chociażby tylko tutaj w środowisku wspólnotowym, no to wiemy, jakie są nasze doświadczenia, nie? Że nie zawsze ten dialog, nie zawsze ta bliskość do ludzi jest. I papież mówi, że dlatego tak ważne są wszystkie przyparafialne wspólnoty. Bo bardzo często to właśnie wspólnota w parafii jest źródłem działania, inspiracji, jakiegoś dynamizmu, ożywienia całej parafii. Ale ważne też jest, żeby ruchy stowarzyszenia czy wspólnoty miały zawsze łączność z parafią, bo w parafii są ich korzenie. I tak myślałam sobie o naszej wspólnocie, bo my jesteśmy międzyparafialni, międzydekanalni, nawet międzymiastowi, ale mamy, popatrzcie, mamy to centrum. Mamy Chwałowicę i ta parafia to jest nasze centrum, gdzie świętujemy, gdzie włączamy się w różne inicjatywy, gdzie bardzo często jesteśmy proszeni o zaangażowanie w jakieś, nie wiem, święto, uroczystość. Mamy ten swój korzeń, to ta parafia nas trzyma. Papież mówi też, że ważne zadanie utrzymania misyjnego dynamizmu Kościoła mają biskupi, którzy powinni być wzorem dla swoich wiernych i powinni być przewodnikami. Biskupi powinni iść razem z ludem. W momencie, kiedy lud potrzebuje przewodnika, to idą na przodzie. W momencie, kiedy istnieje taka możliwość, to idą na równi z ludźmi. A wtedy, kiedy jest taka potrzeba, to zostają z tyłu i ciągną tych, którzy jeszcze nie dają rady, którzy w jakiś sposób odstają. No tak, ale to się fajnie mówi. Wszystko. A wracając jeszcze trochę też do tych parafii, to tak z życia wzięte, kiedy przyszedł do nas nowy proboszcz, to po kilku miesiącach jego bytności były wybory do Rady Parafialnej i skład Rady Parafialnej zmienił się u nas w zasadzie o 80%. No i jakieś tam pierwsze, drugie, trzecie spotkanie Rady, poznajemy się, ustalamy, co chcemy robić i nagle, że tak powiem, starzy wyjadacze i stali bywalcy Rady Parafialnej mówią: ale to nigdy tak nie było, tak nie może być, bo nigdy tak nie było. Albo hasło: ale to zawsze tak robiliśmy i to trzeba tak zrobić. I właśnie to są dwa argumenty: nigdy tak nie było i zawsze tak było, które potrafią zniszczyć każdą inicjatywę, które potrafią zgasić każdego ducha. I my na przykład u nas w parafii, w Radzie Parafialnej wyrobiliśmy sobie, dzięki temu, że mieliśmy nowego proboszcza na wyjściu, to wyrobiliśmy sobie taki sposób: nigdy tak nie było, to teraz tak będzie. Zawsze tak było, to od teraz tak nie będzie. Jeden argument za drugim. No takie mało przekonujące argumenty, jeden i drugi, ale inaczej się nie dało walczyć. Dlatego my w SESA, w Szkole Ewangelizacji Świętego Andrzeja, dobrze wiemy, że na nas argument zawsze tak było, czy zawsze się to robiło w ten sposób, nie działa. Wystarczy spojrzeć chociażby na kursy Nowe Życie, nie? Których robimy multum, a niby wszystkie takie same, a tak naprawdę każdy inny. I od czego to zależy? Przede wszystkim od ludzi, którzy są na danym kursie, w danej ekipie. Mają swoje pomysły, wiedzą, że należy pewne rzeczy dopasować albo zmienić po swojemu. I to nigdy, to inaczej, to nie jest gorzej czy lepiej. Jest po prostu inaczej. Właśnie, bo w ewangelizacji dostosowanie metod, dostosowanie form jest bardzo ważne. W ogóle kreatywność to jest ważny krok w ewangelizacji do osiągnięcia zamierzonego celu. Bez tego się nie obejdzie. I teraz tak właśnie, jak głosić Ewangelię? Przede wszystkim tak, żeby dotrzeć do współczesnego człowieka. Gdybym stojąc tu zaczęła do was mówić językiem Mikołaja Reja, to połowa z was by wyszła, druga połowa by spała na ławkach. No nie ma szans. XXI wiek, muszę do was mówić w języku XXI wieku. Gdyby się okazało, że połowa z was to cudzoziemcy, no to dalej mielibyśmy problem komunikacyjny, tak? Jeżeli ewangelizuję młodzież, muszę dotrzeć do młodzieży, użyć środków, użyć form, które są bliskie młodzieży, ale młodzieży XXI wieku, a nie młodzieży z XV wieku, nie? Kiedy mówię do dorosłych, którzy są już na pewnym etapie, że tak powiem, znajomości z Jezusem, to używam środków, które dotrą do tych ludzi. kiedy idę głosić do, nie wiem, na jakieś wielkie osiedle i wiem, że jest to główne siedlisko blokersów w całym mieście, no to użyję form i środków, które zrozumieją ci ludzie, ta konkretna subkultura. Dlatego język, którym się porozumiewamy w ewangelizacji, jest bardzo ważny. Sposób przekazu Ewangelii jest bardzo ważny. Przede wszystkim musi być zrozumiały dla odbiorcy. Dlatego na pierwszy rzut oka, i to też pamiętam, jak we wrześniu Agnieszka miała tutaj konferencję na temat SESE, też mówiła o tym, że na pierwszy rzut oka nigdy nie rzucamy w ewangelizowanego na przykład wymogami, tak? W piątek nie jesz mięsa, nie wolno ci tego, nie wolno ci tamtego. Okej, on do tego dorośnie. Kiedy idziemy ewangelizować, zaczynamy od tego, co jest najpiękniejsze. Czyli zaczynamy od podstawy, od, jak mówi papież, piękna zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. Czyli od kerygmatu. Kto z was słyszał kiedyś kerygmat? Kto z was wie, co to jest? To jaki jest pierwszy punkt? Dzięki. A drugi? Grzech. Trzeci? Zbawienie. Czwarty? Wiara. Jezus Panem. Wiara, nawrócenie Jezus Panem. Piąty? I szósty? Zaliczyliście. Ta strona ma zaliczone. Na szóstkę, dokładnie. Właśnie. Zaczynamy od tego, co jest najpiękniejsze, czyli od tego, co tutaj usłyszałam z pierwszej ławki. Bóg Cię kocha. Czyli przekazuje potęgę Bożej miłości. I na tym budujemy. To jest nasz fundament. I dopiero w dalszym głoszeniu możemy mówić o kolejnych rzeczach. Dopiero potem, kiedy już wprowadzimy w te podstawy, możemy zacząć stawiać ściany i mówić o wymogach, nie wiem, wymogach, no, nie wiem, jak to określić, o pewnych prawach rządzących, tak, chrześcijaństwem i tak dalej. I należy też pamiętać o tym, że w głoszeniu słowa obowiązuje pewna hierarchia i proporcja. Właśnie hierarchia to jest to, co powiedziałam. Zaczynamy od podstaw i pniemy się w górę. Wymogi rosną, jak w szkole, tak? A druga rzecz to jest proporcja. I jak papież też pisze o tym, nie może być tak, że mówię podczas głoszenia więcej o papieżu niż o Słowie Bożym. Nie może być tak, że mówię więcej o grzechu niż o Bożej miłości. Nie może być tak, że mówię więcej o wymaganiach wiary niż o pięknie, które Ewangelia ze sobą niesie. Musi być zachowana proporcja. I zawsze zaczynamy od tego, co jest piękne i musimy pamiętać o tym, że nie możemy sobie wybrać. Ewangelia jest cała do głoszenia. Cała, bez wyjątku. Nie może być tak, że ja sobie wybiorę, a to jest łatwe, miłe i przyjemne, a tamto jest za trudne, więc tego nie głoszę, a skupię się na tym. Nie, ja głoszę całą Ewangelię, ze wszystkim. No tak, tak jak już zostało powiedziane, nasze zaangażowanie misyjne ma jednak swoje ograniczenia. I nie mam tu konkretnie na myśli nas samych, i naszych słabości, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy jakieś swoje ograniczenia, tak? Nie jesteśmy w stanie, jedna osoba nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań, ale okoliczności i język. Między innymi to, że Kościół musi wzrastać w rozumieniu i interpretowaniu Słowa Bożego. Gdyby Kościół zatrzymał się na znajomości Słowa Bożego, które było na przykład w średniowieczu, czy tam powiedzmy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, no to tak naprawdę mógłby nie dotrwać do dziś. Kościół musi się rozwijać. I na przykład egzegeci, którzy zajmują się też Pismem Świętym, badaniem Pisma Świętego, korzystają z osiągnięć wielu innych dziedzin nauki, na przykład z osiągnięć filozofii czy nauk społecznych. Dlatego głosząc Ewangelię musimy pamiętać o całym dorobku naukowym czy kulturalnym czasów, w których żyjemy. Treść jest ta sama, bo treść się nie zmienia, ale forma wyrazu, przedstawienie jej musi być współczesna. To, o czym już przed chwilą powiedziałam. Właśnie piękno Ewangelii musi zostać przekazane w niezmienionym kształcie. Tam się nic nie może zmienić. Jak się zastanawiałam, czy o tym mówić, ale jest coś takiego jak paragraf 43 w tej encyklice, w którym papież mówi, że są takie środowiska w Kościele. Ja wiem, że to jest trudne i niektórzy z was może mogą się z tym nie zgodzić, macie tego prawo. Papież mówi, że są takie środowiska w Kościele, które mają takie przywiązanie do tradycji i do pewnych zwyczajów, że nie są w stanie pójść do przodu. Że tak się przywiązały do pewnych zwyczajów, że nie biorą pod uwagę tego, że świat się zmienia, że pewne normy, pewne ramy się zmieniają i cały czas trwają w tym swoim wycofaniu. A patrzenie właśnie na czasy, w których się żyje, patrzenie na codzienność jest bardzo ważne w głoszeniu Słowa Bożego. No to jest tak, jakby ktoś stanął przed wami i zaczął wam mówić, nie, o... Kto z was jest rolnikiem? Najpierw zadam pytanie kontrolne. Kto jest rolnikiem? Nikt. No to jest tak, jakby ktoś tu stanął przed wami i zaczął mówić jak do rolnika, nie? O uprawie ziemi i tak dalej. I większość z nas, ludzi mieszkających w mieście i widzących pole, nie wiem, tylko na wakacjach albo nigdy, to by się zastanawiała, ale o czym on w ogóle do mnie mówi, nie? Więc trzeba iść, że tak powiem, z duchem czasu. I ostatni punkt, o którym chciałabym powiedzieć, to otwartość. Papież pisze, że, cytuję, Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca. Koniec cytatu. Otwartym dosłownie i w przenośni. Przede wszystkim Kościół ma mieć otwarte drzwi. Żeby nie było tak, że ktoś, kto ma akurat potrzebę zajrzenia do Jezusa, spotkał się z zamkniętymi drzwiami. Więc drzwi Kościołów powinny być otwarte. No to też wiemy, różnie bywa. Druga rzecz to otwartość na różnorodność życia wspólnotowego i duchowego. I dla mnie w tym kryje się piękno Kościoła, że Kościół jest różnorodny i my to widzimy. Ktoś może mieć powołanie do wspólnoty charyzmatycznej i odnajdzie się u nas w wspólnocie. Ktoś może mieć powołanie do wspólnoty kontemplacyjnej. Ktoś może mieć powołanie, nie wiem, do żyć do adoracji na przykład przed Panem Jezusem. Ktoś może mieć powołanie do ciągłej modlitwy Pismem Świętym. W Kościele jest niesamowita różnorodność i to jest jego piękno. Właśnie to sprawia, że w Kościele każdy znajdzie coś dla siebie. Kościół nie przypisuje ramek, że skoro jesteś, nie wiem, we wspólnocie Jezusa Miłosiernego, to całe życie masz być w takiej wspólnocie i w takim charyzmacie i nigdy cię się nie może odmienić. Nie. Próbuj, szukaj swojego miejsca właśnie w tym całym wachlarzu możliwości. I kolejna rzecz, Kościół powinien być otwarty na dawanie sakramentów, szczególnie sakramentu chrztu. I Franciszek podkreśla, że, cytuję, Kościół jednak nie jest urzędem celnym, jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdego z niełatwym życiem. Koniec cytatu. I właśnie to połączenie otwartości i misyjnego dynamizmu sprawi, że my, Kościół, będziemy w stanie dotrzeć do każdego człowieka. Jeżeli będziemy otwarci na każdego, jeżeli będziemy właśnie mieli w sobie ten misyjny dynamizm, czyli ja będę gotowy, będę gotowa do tego, żeby pójść, głosić, żeby przejść poza siebie, wyjść poza swoje ramy i swoje ograniczenia. Bez wyjątku. A idąc za nauczaniem Ewangelii, my wiemy, że szczególnie uprzywilejowaną grupą, do której mamy dotrzeć i z którą mamy trwać, głosząc im Ewangelię, są ubodzy i chorzy. I to też papież podkreśla, że to jest taka szczególna grupa. Wszyscy ubodzy, wszyscy odrzuceni, wszyscy chorzy, do której należy głosić słowo, z którymi należy się dzielić tą radością Ewangelii. Radością tego, że Bóg jest, że Bóg kocha. I teraz chciałabym wam opowiedzieć historię o krowie w przepaści. Tak już na koniec. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś. ale ojciec poszedł ze swoim synem w teren, że tak powiem. Poszli na wędrówkę i ta wędrówka trwała tak trochę długo. I w pewnym momencie przechodzili nad taką przepaścią i patrzą, a tam się pasie krowa. Idą, idą, mówią, jejcie, taka chuda ta krowa, tak się nie boją ci właściciele, że ona je wpadnie do tej przepaści. Idą dalej, a tam jakieś takie niezaorane pole i w końcu widzą chałupę, taka już prawie rozwalona, pochylona ku ziemi, dach rozwalony w jednym miejscu. Pukają, proszą o coś do jedzenia i picia i otwiera im taka kobieta, właścicielka tej chałupy. Mówią, a co tutaj tak u was ubogo, tacy biedni jesteście? A ta kobieta mówi, no my z mężem to mamy tylko taką jedną krowę, ona taka tyle, żyjemy z tego, co nam da mleka, ewentualnie jakiś ser sobie zrobimy, jak jest coś więcej, to sprzedamy i tak ubogo sobie żyjemy. No i tam podziękowali ojciec z synem za gościnę, poszli dalej. I w pewnym momencie wracali znowu nad tą przepaścią, patrzą, krowa się pasie i ojciec mówi tak, synom, zrobię teraz coś, ty tego nie będziesz rozumiał, ale może kiedyś zrozumiesz. I ojciec wrzucił tą krowę do przepaści. Tato, jak mogłeś? Przecież to była jedyna żywicielka ich rodziny. Przecież oni teraz nie będą mieli z czego żyć. To jest okropne, jak mogłeś to zrobić? Mówi, synu, spokojnie, dajmy czas. Nie przejmuj się. No i mijały lata, ojciec umarł, ale syn miał ciągle wyrzuty sumienia i stwierdził, ja muszę tam pójść, ja muszę zobaczyć, ja muszę ich przeprosić przede wszystkim za to, co mój ojciec zrobił. No i wracał tą samą drogą, poszedł, już zobaczył przepaść, mówi, o, to dokładnie w tym miejscu ta krowa zginęła. Idzie dalej, ale zamiast jakichś takich niezaoranych pól widzi piękne winnice. Owoce wielkie, idzie dalej, szuka takiej chałupy rozwalającej się, a tam piękny dom stoi, murowany, ludzie się krzątają wokół tego i tak puka i mówi, że szuka właścicielki. No i właścicielka wychodzi i mówi, słucham pana. On mówi, szukam kobiety, tutaj kiedyś taka chałupa była rozlatująca się. On mówi, ja to jestem ja, ale jak to pani, przecież taka bieda była. Ach, i on opowiada, że był ten chłop, jest tym chłopcem, który kiedyś tam do nich przyszedł. A kobieta mówi tak, wiesz, po tym jak wyszliście od nas, nasza krowa zginęła w przepaści. Nie mieliśmy z mężem nic, więc musieliśmy się wziąć za coś innego. Zaczęliśmy uprawiać ziemię. Okazało się, że nasza ziemia jest bardzo urodzajna, że świetnie na niej rośnie winorość. Założyliśmy winnicę. Teraz jesteśmy głównymi handlarzami wina w całej okolicy. Świetnie zarabiamy, świetnie nam się wiedzie. Więc teraz tutaj tak naprawdę, wiesz, dobrze się stało, że ta krowa nam zginęła w tej przepaści. Syn za nie mówił. Nic więcej nie powiedział, wrócił do siebie. I to opowiadanie mówi nam o tym, że czasami warto wrzucić swoją krowę do przepaści. Co to jest ta nasza krowa? To jest nasza wygoda. To jest to, co nie pozwala nam się rozwijać. To jest to, co trzyma nas, stawia nam jakieś takie ograniczenia. Czasami się mówi jeszcze o żabie w błotku, nie? Że żaba pluska się w błotku i nie chce pójść do czystego strumyka, nie? Bo jej tam wygodnie. Trzeba zrzucić tą krowę do przepaści, żeby móc pójść dalej. I tak samo jest z ewangelizacją. Ja mam swoje ograniczenia, ja mam to swoje ciepełko we wspólnocie, gdzie mnie nikt nie widzi, jest mi wygodnie, mam kogoś po prawej, po lewej, z przodu, z tyłu i się w ogóle nie rzucam w oczy. Ale jak przychodzi do ewangelizacji, ja muszę wyjść z tego, zrobić krok do przodu, stanąć odważnie i potem się okazuje, że mam wielkie możliwości i wiele mogę zrobić. I my to też na wspólnocie, słuchajcie, widzimy. Także są osoby, które myślę, że nie jeden z was mógłby też tu przyjść i powiedzieć, że musiałem się pokonać, bo ktoś mi kazał, ktoś mnie do czegoś zmusił i potem okazało się, że wcale nie jest tak strasznie. I tak samo jest w ewangelizacji. I na podsumowanie chciałabym wam przeczytać ostatni paragraf z tego rozdziału. To już będzie taki bez komentarza z mojej strony. Wyjdźmy, by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. Powtarzam tu całemu Kościołowi to, co wielokrotnie powiedziałem kapłanom i świeckim w Buenos Aires. Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: wy dajcie im jeść.